Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, kochani kustosze polskich lasów, bracia i siostry w Chrystusie, pielgrzymi i czciciele Jasnogórskiej Pani. Niech Pan obdarzy was pokojem. Moją obecność wśród was i słowo, które jako franciszkanin mam tutaj wygłosić, tłumaczą ważne dla zakonu franciszkanów i być może ważne także dla was rocznice. Po pierwsze, w tym roku mija 800 lat od pierwszego ustnego zatwierdzenia przez Kościół reguły świętego Franciszka, którą biedaczyna z Asyżu napisał dla swoich braci i naśladowców. Po drugie, i to chyba dla was ważniejsza informacja, przed 30 laty Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Inter Sanctus ogłosił świętego Franciszka z Asyżu niebiańskim patronem ekologów i wszystkich tych, którym bliskie jest umiłowanie przyrody jako cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. I wiemy, że ta druga rocznica o tyle warta jest przypomnienia, o ile wypada ona w bardzo ważnym momencie poszukiwań przez światową społeczność nowego spojrzenia na człowieka na planecie Ziemi. Bo przecież ostatnio coraz częściej słyszymy i w jakimś stopniu zdajemy sobie z tego sprawę, że od dalszej świadomości i działania ludzi zależeć będą nie tylko w przyszłości warunki klimatyczne na wszystkich kontynentach, ale przede wszystkim los nas samych. I mam nadzieję, że nie tylko wy, którzy na co dzień tak blisko obcujecie z przyrodą, wiecie, że powstrzymanie zbliżających się zagrożeń ekologicznych jest o tyle możliwe, o ile dokona się zmiana w postawie samego człowieka. Dzisiejszego człowieka, człowieka zdobywcy, konsumenta, coraz bardziej niepohamowanego w swojej zaborczości i zachłanności. Nie chciałbym jednak, by tematyka nawet najbardziej uduchowionej i głębokiej ekologii zdominowała moje dzisiejsze wystąpienie. Zresztą na sprawach ekologii znacie się lepiej ode mnie. Jako franciszkanin chciałbym przy okazji wspomnianych rocznic zbiegających się z waszą 13. pielgrzymką opowiedzieć wam o świętym Franciszku, o tym, kim był i dlaczego do dziś świat o nim nie zapomniał, ba, dlaczego nadal znajduje on w tak wielu ludziach na świecie uznanie i szacunek. I stawiam sobie pytanie, czy tylko dlatego, że potrafił wskazać ludziom swoich czasów cud miłości do przyrody i jedność z całym stworzeniem w braterstwie ze Słońcem, Ziemią, Księżycem i gwiazdami nieba? Być może. W przypadającym w tym roku jubileuszu 800-lecia o świętym Franciszku z Asyżu w wielu miejscach na Ziemi mówić się będzie jak o wielkim i niezwykłym człowieku. Jako wybitnej postaci z historii i wzorze chrześcijańskich cnót. Zapewne wielu opisze go jako boskiego demagoga i jedynego na świecie całkowicie szczerego demokratę. Padną pewnie słowa, że wyprzedził swoją epokę, przeczył wszystko, co najbardziej liberalne i sympatyczne w nowoczesnym sposobie myślenia, a więc wspomnianą miłość do przyrody, poczucie więzi społecznej, niebezpieczeństwa duchowe tkwiące w zamożności czy we własności. Być może opisywać się go będzie jako bohatera humanizmu czy zaranną gwiazdę epoki odrodzenia. No i pewnie zostałoby jeszcze wiele do powiedzenia o człowieku, co chciał w dialogu zakończyć wojnę z islamem albo wstawiać się do cesarza za ptakami. Można przecież mówić o franciszkańskiej inspiracji w malarstwie Giotta, poezji Dantego, ulicznych misteriach, które dały początek nowoczesnego dramatu i tylu innych rzeczach docenionych przez współczesną kulturę. Zapewne także wielu podejmie próbę zrozumienia Franciszka jako religijnego geniusza i odpowiedzi na pytanie, dlaczego on, poeta, który sławił słońce, tak często krył się w ciemnościach jaskiń. Dlaczego on, święty, był tak uprzejmy dla brata wilka i tak surowy dla brata osła? I dlaczego on, trubadur, który mówił, że miłość rozpłomienia mu serce, odłączył się od kobiet, a sławiąc ciepło i radość ognia, rozmyślnie tarzał się w śniegu? Dlaczego pieśń, w której wołał pochwalony bądź Panie za naszą siostrę Matkę Ziemię, kończył słowami chwalącymi Pana w śmierci? Kim był Franciszek z Asyżu? Myślę, że wielu z nas tutaj obecnych wie albo się domyśla, że jedynym kluczem do zrozumienia biedaczyny z Asyżu jest Bóg. Bóg, który przyszedł do Franciszka tak samo zapomniany i tak samo biedny jak ci, których ten odkrył w mrokach swoich czasów. Bóg jak dziś coraz częściej nieobecny, Bóg bezsilny wobec ludzkiej woli, bezbronny jak drżący w dłoni wróbel, jak umazane łzami dziecko, jak pogięty czasem starzec, czy odarta z godności kobieta. Bóg, którego można odkryć całując trędowatego, usłyszeć w ruinach opuszczonego kościoła, odczytać z kart pokrytej kurzem Ewangelii. Bóg objawiony nie mądrym i roztropnym, ale według słów ewangelisty Mateusza prostaczką. Franciszek odkrył prawdę prostą. Miłość nie jest miłowana. I Bóg, który jest miłością, Bóg, który jako pierwszy miłuje człowieka, człowieka wybiera i człowieka szuka, ba, za człowieka umiera, nie jest kochany. A przecież kto Boga, który jest miłością, kocha, ten już inaczej żyje na tym świecie. Świat średniowiecza, czasów, w których Franciszek żył i odkrywał na nowo Boga, wydawał się człowiekowi światem groźnym. O wiele bardziej nieprzyjaznym niż dzisiaj, bo był to jeszcze świat pełen zabobonów, jak te, według których za każdym drzewem chowa się jakiś demon. Ale ten, kto znajduje Boga, mówił Franciszek, Boga, którego może mieć dla siebie, Boga, który kocha, ten może inaczej żyć na tym świecie, inaczej ten świat odczuwać. Ten, kto ma przy sobie ukochanego, wraz z nim ma cały świat, który do ukochanego należy. Franciszek mówił, kto ma Boga, ten wraz z Bogiem ma wszystko to, co ma Bóg. A ponieważ, jak wierzymy, Bóg jest właścicielem całego świata, każdego drzewa w lesie, i dni, i nocy, i godzin ciemności i blasku, człowiek, który odzyskuje Boga, odzyskuje jednocześnie cały świat. Bo kto ma Boga, ten wraz z Bogiem ma cały świat. A kto Boga nie ma, ten choćby nie wiadomo, co posiadał, tak naprawdę niczego nie ma, bo przyjdzie dzień, że to wszystko bezpowrotnie straci. A więc Bóg mój i wszystko, wołał Franciszek. Ten, kto ma Boga, posiada wszystko. I tutaj, siostry i bracia, należy szukać źródeł tego, co później nazwano i do dziś nazywamy duchem franciszkańskiej radości. Nieprzypadkowo mówiono o synach świętego Franciszka, że w późnych wiekach średniowiecza byli ludźmi, którzy promieniowali szczęściem. Dla nich religia, dla nich chrześcijaństwo, wiara w Chrystusa, w Boga wcielonego, Boga blisko nas, była źródłem nieprzerwanego optymizmu, szczerej radości. Powiadają, że cieszyło ich wszystko, bo wszystko było dla nich przejawem Bożej chwały w świecie. I tak sobie myślę, jakże dzisiaj jesteśmy dalecy od tego ducha w naszym przeżywaniu wiary. Kiedy przychodzimy do świątyni, przynosimy do niej wraz z sobą jakiś smutek i to jest w pewnym stopniu uzasadnione. Ale często też ten smutek z Kościoła wynosimy. Religia jakby stała się dla nas jeszcze jednym utrapieniem, jeszcze jednym źródłem lęku. Święty Franciszek i jego bracia pokazali nam, że można i trzeba przeżywać Ewangelię jako dobrą nowinę. I że miarą chrześcijaństwa nie jest tylko to, że człowiek żyje bez grzechu, ale także to, na ile nosi w sobie poczucie szczęścia. Że nie przechodzi przez życie ze świadomością, iż ciągle go coś nieszczęśliwego spotka. Właśnie wedle Franciszka i jego braci, wedle tego franciszkowego ducha, miarą chrześcijaństwa jest to, że człowiek czuje się w swym życiu szczęśliwy, bo jest zbawiony, bo jest kochany. Myślę, że do dnia dzisiejszego franciszkański duch ożywa i panuje w Kościele tylko wtedy, kiedy ta wspólnota Kościoła i to nasze chrześcijaństwo rodzi ludzi szczęśliwych. Ludzi, którzy czują się na świecie jak u siebie w domu, tak jak wy pewnie w swoim lesie. Ludzi, dla których wszystko może być powodem do radości, nawet to, że są krzywdzeni i niesprawiedliwie osądzani, bo wtedy mają okazję do przemiany zła w dobro, okazję do wybaczenia, do miłości, miłosierdzia, którego uczył Chrystus. Siostry i bracia, kontekst dzisiejszego życia skłania nas, katolików, do nieustannego legitymowania się przed współczesnością i usprawiedliwiania w niej swej obecności. Dzisiejsi chrześcijanie próbują na różne sposoby, a niekiedy i za wielką cenę, wykazać swoją przydatność w świecie, czy to społeczną, czy kulturalną. Mówią, jesteśmy ludzcy, wypracowaliśmy swoją koncepcję humanizmu, możemy wam być pomocni i mamy prawo również dzisiaj istnieć obok was i żyć pośród was, bo przecież się wam przydajemy. Ale to, kochani, nie wystarczy. Świat w to nie uwierzy, bo on już słyszał o Ewangelii. Wie, że wszystko, co było potrzebne, zostało już powiedziane. I choć nauczycielski urząd Kościoła ciągle ogłasza i adaptuje niezmienność chrystusowych prawd do zmiennej i płynnej treści naszego życia, to nie wystarczy. Bez nas, bez naszej postawy pełnej ufności i wiary w dobrą nowinę, bez nas, wierzących w Boga, który nas kocha, wierzących w Jezusa Chrystusa, który nas zbawił, będziemy czuli się na tym świecie obco i wrogo. Dlatego nie po to tutaj po raz kolejny przyszliśmy, pokonując niekiedy wiele kilometrów, by tylko powtarzać sobie znane i piękne słowa Ewangelii. Regułą i życiem franciszkanów jest naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsze zdanie w tej regule. Niech ta reguła wygłoszona i zatwierdzona 800 lat temu stanie się także regułą każdego chrześcijańskiego życia. Naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech wszystkie przypowieści naszego Pana o Królestwie Bożym, wszystkie jego upomnienia i wymagania, jak choćby te, by się zbytnio nie martwić i lękać, wypływają dla nas z faktu, że Słowo nam w Chrystusie darowane naprawdę pomiędzy nami stało się ciałem i swoją moc nam rozdziela. Tylko do tej mocy musimy jakoś dojść. Musimy tę moc w siebie wchłonąć. Chrystus nazywa siebie życiem i przyszedł nam to życie dać, więc pokażmy, jak to życie powinno wyglądać, by w pełni zasługiwało na swe imię. Kochani przyjaciele i pracownicy polskich lasów, wy, którzy na pamięć znacie każdy rodzaj i gatunek drzewa i wiecie o tajemnicach lasów, naszych polskich lasów, więcej niż ktokolwiek. Wy, którzy wiecie, jak po zimie budzą się zwierzęta, jak na wiosnę ścielą swoje i na wiosnę ptaki ścielą swoje gniazda, nauczcie także nas podziwiać i godzić się z tym życiem, radować się tym życiem, które widzicie, a które źródło ma w Chrystusie, w Bogu naszym Zbawcy, przypominając przy okazji sobie i innym, że jako ludzie jesteśmy ważniejsi niż wróble, bo tak powiedział Pan, bo tak uczynił Bóg, bo tak chciała Jego miłość. Amen.